Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w radiowym poradniku medialnym w sobotni poranek. Moim gościem jest Agnieszka Gutowska, specjalistka do spraw mediów cyfrowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Dziś będziemy rozmawiać o higienie cyfrowej, o tym, z czym mamy problem, prawda? Czyli kiedy odłożyć telefon, jak go odłożyć, gdzie go położyć, żeby nam nie przeszkadzał. Chyba tak można to ująć.
Myślę, że możemy mówić już powoli o nowym rodzaju uzależnienia, albo nawet inaczej. Jestem przekonana, że możemy mówić o uzależnianiu, jakim jest właśnie korzystanie z dobrodziejstw technologii. Natomiast nie chcemy też straszyć, bo Absolutnie. Technologia jest bardzo przydatna. Social media mogą być bardzo potężnym narzędziem w rękach użytkowników, tylko trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać świadomie. I niech to będzie cel naszej dzisiejszej rozmowy, żeby pokazać użytkownikom, jak w sposób bezpieczny i bardziej świadomy korzystać właśnie na przykład z mediów społecznościowych.
To powiedzmy na sam początek, czym jest higiena cyfrowa? Odkładamy telefon do kieszeni.
Do kieszeni, jeżeli nie chcemy, żeby ten telefon nam przeszkadzał. Jeżeli chcemy okazać szacunek naszemu rozmówcy, to taki telefon w kieszeni powinien się znaleźć. W 2013 roku naukowcy z Uniwersytetu w Essex przeprowadzili badania, które wykazały, że sama obecność telefonu leżącego pomiędzy dwoma rozmawiającymi osobami drastycznie wpływa na jakość tej rozmowy. Obniża naszą koncentrację, powoduje, że ten poziom empatii, który mamy względem rozmówcy, jest dużo, dużo mniejszy. No i że jesteśmy cały czas w takim stanie gotowości do działania.
Standby tak zwane.
Dokładnie. I to jest ta niebezpieczna sytuacja, w której jedno powiadomienie push przychodzące na nasz telefon, czy to z mediów społecznościowych, czy z jakiegoś programu z pocztowego, może sprawić, że no już ta rozmowa nie będzie taka głęboka, taka intymna, jak byśmy chcieli.
Żeby... Powiadomienie push, wyjaśnijmy, to jest takie coś, co pojawia nam się na ekranie wyłączonego telefonu, pozornie. On sobie leży, mamy ekranik, prawda, i nagle puf, wyskakuje nam informacja, to jest push.
Tak, dokładnie to jest push. Powiadomienia push mogą wysyłać aplikacje, nie tylko związane z mediami społecznościowymi, ale też na przykład zakupowe. Bardzo wiele sklepów teraz obecnie chce zachęcić swoich konsumentów do właśnie zakładania aplikacji i zezwalania, czyli dawania zgody na te powiadomienia push, bo dzięki temu omijają wszelkiego rodzaju algorytmy i trafiają bezpośrednio do tego odbiorcy, do którego komunikat ma trafić. I to powiadomienie może dotyczyć tego, że pojawiła się jakaś nowa promocja, że aplikacja ma jakąś nową funkcję, że ktoś wysłał nam wiadomość.
I uwaga, można je wyłączyć. Te powiadomienia
Oczywiście. Można
wyłączyć i sprawdzać sobie w określonych godzinach. O tym za chwilę opowiemy, ale mamy taki termin JOMO i FOMO. Co to jest?
Tak, to są dwa zjawiska. FOMO, które jest już dosyć znane. Też w jednej z audycji tutaj na antenie Radia Gdańsk opowiadałam kiedyś o FOMO, czyli Fear of Missing Out. Takie przerażenie związane z tym, że coś nas omija. Że my cały czas chcemy być bodźcowani tymi informacjami, że gdzieś dzieje się coś, o czym powinniśmy wiedzieć, że wszyscy robią wszystko, a my pozostajemy w takiej jaskini odciętej od informacji. I to jest Fear of Missing Out, który sprawia, że chcemy coraz to chętniej sięgać po telefon, coraz to częściej i sprawdzać, czy jakieś tam powiadomienie nas nie omija, czy jakaś nasza koleżanka nie zapostowała czegoś ciekawego w mediach społecznościowych, czy jakieś medium, które śledzimy, nie podzieliło się właśnie jakąś kluczową informacją albo kryzysową informacją, która mogłaby sprawić, że nasza uwaga znowu pójdzie w tą stronę, więc tak, to jest FOMO. A teraz trochę modniejsze robi się JOMO, czyli taki czas, w którym my planujemy bycie offline, czyli bycie bez internetu, bycie odciętym od pewnego rodzaju bodźców w celu uspokojenia się, w celu zadbania o swoje zdrowie psychiczne, w celu znalezienia chwili takiego połączenia samym ze sobą, pobycia bez mediów społecznościowych, pobycia bez internetu, bez informacji przychodzących do nas z różnych stron. No i to JOMO Czyli to pojęcie joy of missing out, czerpania pociechy z bycia offline, bardzo wiąże się z kolejnym pojęciem, diety niskoinformacyjnej.
Dieta niskoinformacyjna, właśnie jak to pięknie brzmi, my włączamy nie tylko telefon z informacjami, telewizje informacyjne, włączamy sobie, słuchamy nałogowo informacji i tak dalej, szukamy tych informacji, no i przechodzimy na dietę.
Tak, tak jak potrafimy przejść na dietę keto czy bez cukru, tak możemy przejść na dietę niskoinformacyjną. I tutaj jest to taki świadomy wybór człowieka, który decyduje się na odcinanie od bodźców. Decyduje się na to, że będzie czytał trochę mniej prasy, słuchał mniej audycji radiowych, przeglądał mniej portali internetowych, spędzał mniej czasu w aplikacjach społecznościowych. No i są oczywiście też jakieś narzędzia, które wspomagają. Paradoksalnie, bo mówimy o odcinaniu się od narzędzi, ale są
rozmawiamy
też...
i tworzymy audycję o tym, jak nie słuchać audycji, mniej więcej.
Tak, tak, ale znowu chciałabym podkreślić, że to fajnie, jak jest taki świadomy wybór, po prostu.
Właśnie, wybieramy sobie to,
wybieramy
czego chcemy się dowiedzieć.
Wybieramy sobie czas i nabycie offline i wybieramy sobie jakieś obszary, w których chcemy być doinformowani, bo tu nie chodzi o to, żeby się schować pod kołdrą i udawać, że za oknem i za naszymi czterema ścianami nic się nie dzieje, tylko chodzi o to, żeby dobierać te źródła bardziej świadomie, bardziej z taką większą uważnością na to, co chcemy, żeby w tej naszej głowie zostało.
Świadome działanie to bardzo dobry termin. My świadomie wybieramy sobie te obszary, w których chcemy się dokształcić, prawda? Nie czytamy całej strony internetowej jakiegoś portalu informacyjnego, nie stresujemy się przy okazji bez sensu, no bo wiadomo, jak to jest, tylko wybieramy sobie to, co chcemy. I też sobie przeznaczamy na to, rozumiem, konkretny czas.
Tak, i tutaj wspomniałeś o jednej z takich strategii, właśnie takie dark patterns, które stosują big techy, czyli firmy dostarczające nam różnego rodzaju treści w internecie. No to właśnie jednym z takich patentów, który sprawia, że my coraz więcej tego czasu w internecie spędzamy, są takie na przykład albo portale, albo strony, które nigdy się nie kończą. Dojeżdżamy do końca i nagle pojawiają się tam coraz to kolejne treści. I to się też wiąże z tym zjawiskiem tego niekończącego się scrollowania, czy to Instagrama, czy Facebooka, czy TikToka. Wchodzimy na założenia na 15 minut, ale treści są tak ciekawe, jest ich tak dużo. Zaczyna działać FOMO, bo my nie wiemy, co będzie za te następne dwa przesunięcia.
Ojej, a może coś tam ciekawego się pojawi,
tak,
prawda?
I właśnie dlatego z tych 15 minut robi nam się godzina. I nie wiemy, kiedy się to wydarzyło, a nasze receptory dopaminowe są karmione.
No właśnie, nasz mózg się cieszy.
Tak, są karmione tymi ciekawymi treściami, tymi rozrywkowymi treściami i dlatego my nie mamy poczucia płynącego czasu. Gdzieś tam zapominamy o tej rzeczywistości, która nas otacza. Przejeżdżamy przystanek autobusowy, na którym mieliśmy wysiąść. Pociąg nam ucieka, bo...
Zdarzyło ci się?
Zaskrolowaliśmy. Tak, zdarzyło mi się nie wysiąść na przystanku właśnie przez to, że wciągnęłam się w odpisywanie na jakąś wiadomość, którą dostałam od znajomego. Niestety.
Ja przyznam szczerze, że też mi się zdarzyło, ale zdarzyło mi się także, to może się usprawiedliwię, z książką w ręku. Coś takiego też była ciekawa. Mechanizm działania, myślę, jest podobny.
Tak.
Jedno i drugie budzi w nas te fajne uczucia, daje nam takiego kopa, a co będzie dalej, a co będzie dalej. Aplikacje do ograniczania czasu online. O nich warto powiedzieć.
Tak, takie aplikacje są dostępne na różne urządzenia, czyli niezależnie od systemu, czy mówimy o systemach z iOS-em, czy z Androidem, możemy skorzystać z aplikacji takich jak Newsfeed Eradicator, Freedom, albo Social X. Ja powiem o Newsfeed Eradicator, bo to jest bardzo ciekawa wtyczka, którą możemy zainstalować do naszej przeglądarki i która oczywiście po odpowiednim ustawieniu zamienia nasz feed, na przykład na LinkedInie, albo na TikToku, albo na Facebooku, w serię cytatów, które pojawiają się i są związane z konkretną dziedziną.
Zamiast tych wszystkich treści, które generują inni użytkownicy, wyskakują nam cytaty?
Dokładnie tak to działa. I nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie jestem fanką cytatów i dlatego jak chcę sobie, wprowadzam sobie takie okresy, kiedy troszeczkę chcę ograniczyć właśnie czas spędzany w mediach społecznościowych. Ja nie jestem dobrym też przykładem, ponieważ zawodowo zajmuję się mediami społecznościowymi, więc mówię o tym czasie prywatnym. Kiedy prywatnie korzystam z social mediów i chcę je trochę, chcę ten czas trochę zminimalizować, ograniczyć, no to właśnie korzystanie z tej wtyczki, zwłaszcza na LinkedInie, który jest dla mnie osobiście dosyć wciągającą platformą. Sprawdzam sobie, co kto wyprodukował, jakie artykuły napisał, jakie sukcesy zawodowe odniósł.
I pojawiają się te cytaty?
I zaczynają pojawiać się te cytaty, za którymi nie przepadam. I to sprawia, że faktycznie łatwiej mi jest nacisnąć X, ten taki do zamykania przycisk w przeglądarce i po prostu zrezygnować z tego scrollowania, jeśli korzystam z wersji tej desktopowej, czyli na komputerze. Natomiast no, w przypadku telefonu to jest ten ruch zamknięcia aplikacji, przesunięcia jej w górę i mi osobiście ta aplikacja pomaga. Zachęcam słuchaczy do przetestowania, czy sprawdzi się także w ich przypadku.
Ale my możemy jeszcze sobie ustawić limity w samych aplikacjach, prawda? Z których korzystamy właśnie w naszych telefonach. I wtedy on nam odetnie.
Zgadza się. Same firmy tworzące aplikacje, czyli na przykład Meta, TikTok, wprowadziły możliwość ustawienia takich limitów. Przykładowo taką świeżą aplikacją, która pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno, był Threads, czyli produkt Instagrama, odpowiedź na Xa, od którego użytkownicy zaczęli odpływać z różnych przyczyn. No i właśnie Threads ma możliwość ustawienia takiego limitu, sami sobie ten limit wybieramy. Podobnie działa TikTok, możemy wybrać sobie, czy po 5, czy po 15, czy po 30 minutach, czy po jakimś określonym czasie dostajemy powiadomienie, że ten czas już minął i że został, albo że zostało nam kilka sekund do upłynięcia tej magicznej granicy. No i możemy oczywiście, niestety, takie powiadomienie albo pominąć, no i korzystać z tej aplikacji dalej, albo świadomie zdecydować się na to, że okej, wystarczy, teraz odkładam telefon.
Instagram ma taką opcję, że można sobie włączyć stan skupienia. Włączam go regularnie, wieczorem po godzinie 21 na przykład. Po 21 mam to włączone i nie dostaję żadnych powiadomień.
Tak, oczywiście możemy też ustawić w ogóle w telefonach, nie tylko w aplikacji, ale też w telefonach możemy ustawić taki tryb nie przeszkadzać. Bardzo pomocną też takim systemem są statystyki dotyczące naszego czasu spędzonego przed ekranem. W mojej ocenie zobaczenie tego, tak faktycznie.
Ile czasu tracimy na Facebooka,
tak,
na Instagrama.
Ile dokładnie czasu, ile minut spędziliśmy na TikToku, na Instagramie, albo godzin, to już chyba zależy od przypadku. Właśnie sprawdzenie tego i zobaczenie sobie na przykład w takim zakresie tygodniowym, przygotowanie takiego tygodniowego raportu, umożliwiają to telefony, to jest kilka kliknięć, więc każdy z nas jest w stanie taki raport sobie wygenerować. I to jest, no powiedziałabym, kubeł zimnej wody czasami, zwłaszcza jeżeli ktoś ma faktycznie problem z nadmiernym wykorzystywaniem takich dobrodziejstw jak social media.
Powiedzmy o jednej ważnej rzeczy. Zdarzało się każdemu z nas przeholować z social mediami. Jesteśmy później zmęczeni, prawda?
Zmęczeni i przebodźcowani. I na ten temat też powstało już mnóstwo badań, więc wystarczy sobie znowu w trakcie audycji o higienie cyfrowej zachęcam do researchu, ale myślę, że mogę też polecić kilka pozycji książkowo-filmowych. Ostatnia książka Małgorzaty Halber pod tytułem Hałas. To jest coś dla osób, które chcą świadomie korzystać z właśnie dobrodziejstw technologii. Jeśli jeszcze Państwo nie oglądali, to film pod tytułem Social Dilemma, mówiący o tym właśnie, jak algorytmy działają i tak naprawdę, jakie mogą być skutki tego działania. Magdalena Bigaj, Wychowanie przy ekranie, to jest edukatorka higieny cyfrowej, która opowiada właśnie o tym, z jakimi zagrożeniami może wiązać się takie nadmierne korzystanie z technologii w przypadku małych dzieci. No bo tutaj też musimy pamiętać.
A nie chcę się uspokoić, włączę bajkę, prawda?
Niestety takie obrazki widzimy, czyli na przykład dziecko w wózku, które już trzyma tablet lub smartfona. I to jest dosyć niepokojące. Bardzo podziwiam świadome młode mamy. Mam taką koleżankę, która zdecydowała się na to, że jej dziecko do któregoś roku życia nie będzie korzystało z żadnych technologii. I polega to faktycznie na tym, że rodzice tej dziewczynki, o której myślę, jak spędzają z nią czas, nie używają telefonów komórkowych.
To jest tak jak ze słodyczami, prawda? Ze słodyczami, z dorosłymi i z dziećmi można zjeść od czasu do czasu, ale jak jemy codziennie, to kończy się nadwagą i uszczerbkiem na zdrowiu.
Czyli zawsze po prostu ten ekstremum, ten fanatyzm będzie dla nas niekorzystny, zły. I tak samo jest właśnie z produktami cyfrowymi. Jeżeli my będziemy poświęcać im za dużo uwagi, no to będziemy zmęczeni, przebodźcowani, nasze pomysły nie będą już tak kreatywne, no bo nie będziemy mieli siły na pomyślenie, zatrzymanie się, czy na odczuwanie czegoś głębszego.
To jeszcze dzieciaki nam zostaną. To będzie przedostatni temat, a ostatni temat to będą porady. Więc dzieci. Mamy dzieci. Dzieci siłą rzeczy mają swoje telefony, no bo chcemy mieć z nimi kontakt, bo chcemy wiedzieć, gdzie się znajdują, bo lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. Jak ograniczyć im dostęp do social mediów?
Tutaj mogłabym zaproponować taki ciekawy wynalazek, który się pojawił niedawno. Nazywany jest antysmartfonem. Wciąż będziemy mieli kontakt z dziećmi, ale powiedziałabym, że to jest taki telefon tylko do dzwonienia. Dla nas jest to w tym momencie już nawet trudne do wyobrażenia, że telefon może nie mieć dostępu do internetu albo mieć w takim ograniczonym zakresie, że telefon może nie mieć kolorów, które nas tak bardzo do tych aplikacji przyciągają. Swoją drogą wyłączenie kolorów to też jest opcja dostępna, wyłączenie tak zwanego trybu szarości. To też jest opcja dostępna w smartfonach i też wpływa na to, że spędzamy tam tego czasu mniej, bo nie są już te treści dla nas tak bardzo pożądane, takie ciekawe, bo tracą kolory i nasz mózg nie jest już tym tak mocno zainteresowany. Ale wracając do dzieci, no to myślę, że pokazywanie dobrego przykładu przede wszystkim, bo jeśli dzieci widzą nas przyklejonych do smartfona z takim wdowim garbem od zgiętej głowy, no to myślą, że jest to coś okej, coś fajnego do naśladowania. Natomiast jak pokażemy dobry przykład, pokażemy, że są inne narzędzia, albo wyjaśnimy, jak to działa i dlaczego może to w tej zbyt dużej ilości stanowić problem, no to powinno być trochę lepiej.
To na koniec garść krótkich porad, jak zachować higienę cyfrową.
Dobrze, przede wszystkim zachęciłabym do wyłączenia powiadomień push z tych aplikacji i z tych narzędzi, które nie są nam naprawdę niezbędne. Przykładowo, kończymy tydzień pracy i wszystkie powiadomienia z narzędzi, które służą nam do komunikowania się z zewnętrzem, moglibyśmy wyłączyć. Druga sprawa, strefy bez telefonu. Możemy sobie postanowić, że na przykład nasza sypialnia będzie takim miejscem, gdzie telefonu nie zabieramy. Też słyszałam świetny podcast amerykańskiej twórczyni Mel Robbins, która właśnie porównywała to kładzenie się z telefonem do takiej sytuacji, że my wpuszczamy świat do naszego łóżka ze wszystkimi kryzysami, negatywnymi informacjami, jakimiś informacjami też, które wywołują w nas śmiech, radość, ale wpuszczamy do takiej najbardziej intymnej przestrzeni. Myślę, że ta metafora też dużo mówi. Taką strefą bez telefonu nie musi być sypialnia. Może być też na przykład stół, przy którym jemy wspólne posiłki.
Albo toaleta, prawda?
Albo toaleta, tak. No bo tak, są osoby, które faktycznie...
W toalecie dlaczego siedzisz godzinę, prawda? Tam scrollowanie odchodzi.
Dokładnie. I to wcale nie jest załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych, tylko już załatwianie potrzeb psychologicznych związanych z tym naszym uzależnieniem od urządzenia. Kolejna sprawa, kolejny krok, kolejna porada to jest zaplanowanie takiego cyfrowego detoksu, zaplanowanie sobie tych momentów JOMO, czyli na przykład stwierdzamy, że okej, ten najbliższy weekend spędzam z rodziną nad jeziorem i nie będę z telefonu ani z maila korzystać.
I zachęcamy do tego wszystkich, którzy wybierają się z nami nad to jezioro albo do lasu. Zostawiamy.
Tak, wciągamy ich w ten challenge. No, możemy z tego zrobić wyzwanie, jakąś taką grywalizację. Dlaczego nie? Następna porada. Korzystanie z tych aplikacji i wtyczek, które nam... Bo technologia właśnie, to jest ważne, bo ona nie tylko rozprasza, ale też może pomagać nam w kontrolowanie tego całego procesu. Więc wszystkie aplikacje, o których powiedzieliśmy już w tej audycji, Newsfeed Eradicator, Freedom, Social X, raporty związane z czasem spędzanym przed ekranem, to są rzeczy, które można sobie przetestować. One są też darmowe, więc nie potrzebujemy tutaj inwestować żadnych środków. Następny krok, zacznijmy sobie dzień bez ekranu, jeśli mamy taką możliwość, żeby to nie było tak, że zaraz po obudzeniu się sięgamy po telefon. Tu znowu istnieją badania, które mówią o tym, że jeżeli 30 minut bez tego ekranu, będziemy dużo spokojniejsi, bo mamy takie wyrzuty dopaminy. I ostatnia moja porada, o której już też wspomniałam, to jest włączenie tego trybu szarości, żeby aplikacje nie były aż tak kuszące.
Nie były takie fajne. No i teraz niektórzy mogą zapytać, ale dobra, ja mam budzik w telefonie. To budzik można kupić taki albo nakręcany.
Klasyczny, tak.
Klasyczny, albo jakiś na baterię i wtedy to zadziała. O higienie cyfrowej dzisiaj porozmawialiśmy. Garść porad. Agnieszka Gutowska, specjalistka od mediów cyfrowych, od social mediów, nam tutaj przedstawiła. Może któreś z nich się nam przydadzą i może nasze życie będzie bardziej higieniczne cyfrowo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy chcą zadbać o tę higienę cyfrową.
Podejmą wyzwanie. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.